Porozmawiajmy o zdrowiu.
Dobry wieczór, witam Państwa. Przed mikrofonem Magdalena Sitek. Nasz program realizuje Marek Stefaniec. Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce. Co roku z ich powodu umiera ponad 380 tysięcy osób. To tak, jakby umarli mieszkańcy całego Szczecina. Na szczęście, dzięki rozwojowi kardiologii interwencyjnej, w ciągu ostatnich lat umieralność z powodu chorób układu krążenia spadła o 30%. Dziś w audycji porozmawiamy o najciężej pracującym mięśniu naszego ciała, czyli o sercu. Zaproszenie do studia przyjął doktor nauk medycznych Radosław Bartkowiak, specjalista kardiolog z pierwszej kliniki kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, jednocześnie przewodniczący Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Panie doktorze, spotykamy się na tydzień przed Światowymi Dniami Serca, by porozmawiać właśnie o sercu, a jest o czym mówić. Dziś w audycji między innymi o pierwszym przeszczepie serca, o sztucznym sercu. Kto wie, może już wkrótce takie właśnie serce zaczną medycy wszczepiać pacjentom. Będzie mowa także o bardzo ważnych tematach, takich jak chociażby zastawki serca, które wszczepia się już w tej chwili w sposób kiedyś jeszcze w ogóle nie do pomyślenia, bo metodą przezskórną. Będzie o pierwszej angioplastyce sercowej, która miała miejsce 40 lat temu. Postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie kardiologii, jest niewyobrażalny, ale zacznijmy, panie doktorze, od tego serca, które 50 lat temu po raz pierwszy zostało przeszczepione pacjentowi. Pacjent co prawda po 18 dniach zmarł, ale na zapalenie płuc, gdyż jego system odpornościowy był zbyt słaby. I wtedy wydawało się, że to jest niemożliwe. Jak można wyjąć serce z innego ciała i wszczepić je drugiemu człowiekowi?
Pod względem kardiochirurgicznym, ze strony właśnie z perspektywy kardiochirurga, nie jest to zbyt skomplikowany zabieg. Jest on dedykowany dla pacjentów rzeczywiście ze skrajną, z ciężką niewydolnością serca, kiedy wszystkie inne metody leczenia, terapii zawodzą. Czyli jeśli nie da się tego pacjenta leczyć farmakologicznie, tabletkami, jego stan się nie poprawia, staramy się wykonywać zabiegi właśnie poprawy krążenia wieńcowego, często leczymy wady serca stawkowe jako przyczynę niewydolności serca. Wszczepiamy dodatkowe urządzenia, stymulatory, które synchronizują pracę serca, poprawiają jego kurczliwość. Jeśli wszystkie te metody leczenia zawodzą, pacjent nadal cierpi na ciężką, zaawansowaną niewydolność serca. Wielokrotnie w ciągu roku trafia do szpitala z powodu zaostrzenia objawów niewydolności serca. Wtedy rzeczywiście taką metodą jest przeszczep serca. Z tym, że musimy jednak zdawać sobie sprawę, że jest to metoda, której ograniczeniem jest to, że jeśli to serce przeszczepiamy, to musimy mieć dawcę serca, czyli jak gdyby koniec życia jednego człowieka daje szansę na nowe życie naszemu pacjentowi.
Panie doktorze, to było 50 lat temu, to był 67 rok, dokładnie 3 dzień grudnia i 2 lata później polscy lekarze w Łodzi, mieście, z którego pan pochodzi, dokonują właśnie takiej operacji, zabiegu przeszczepienia serca. Ta operacja nie jest zakończona sukcesem i dopiero profesor nieżyjący już Zbigniew Religa dokonuje takiego pierwszego udanego w Polsce przeszczepienia serca. Wielkie nazwisko.
Tak, oczywiście, czyli w tamtych latach chyba główny problem z niepowodzeniami tych prób, które podejmowano, wynikał z odrzucenia tego przeszczepu, z reakcji immunologicznej organizmu, ponieważ nie da się ukryć, że pacjent, który ma przeszczepione serce, musi potem przez całe życie przyjmować leczenie tak zwane immunosupresyjne, które jak gdyby osłabia odpowiedź organizmu na te obce tkanki. Mimo że oczywiście taki narząd jak serce też jest odpowiednio dobierany, dawca musi być odpowiednio dobrany do biorcy, to rzeczywiście ta reakcja immunologiczna organizmu była tu głównym problemem i między innymi dopiero właśnie w Polsce w roku 1985 profesorowi Religze udało się odpowiednio dobrać też zestaw leków immunosupresyjnych, aby ten proces odrzucenia przeszczepu zlikwidować.
Powiedział pan parę minut temu, że tak z punktu widzenia medycznego, chirurgicznego, to wcale nie jest taki skomplikowany zabieg.
Tak mówią kardiochirurdzy z tych kilku ośrodków w Polsce, ośrodek w Zabrzu, ośrodek w Warszawie, w Krakowie, także od paru lat w klinice w Gdańsku są przeszczepiane serca. Oczywiście cały ten zabieg jest związany związany z procesem logistycznym, właśnie żeby to serce oddawcy dotarło, żeby było w dobrym stanie. Między innymi my tutaj w Szpitalu Wojewódzkim mieliśmy też kilku dawców. Lekarz kardiolog wtedy u takiej osoby przychodzi, wykonuje badanie echokardiograficzne. Trzeba podać wszystkie wymiary takiego serca, określić właśnie jego stan funkcjonalny, czy to serce nadaje się do przeszczepu i potem to serce musi być odpowiednio przetransportowane. Natomiast prawdopodobnie rzeczywiście sam zabieg operacyjny, jest niewielu pewno takich specjalistów, którzy takie zabiegi wykonują, ponieważ w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat tych zabiegów to jest około 90-100. W 2016 roku 101. Było chyba 101 zabiegów, dlatego są to określeni specjaliści kardiochirurdzy, którzy wykonują takie zabiegi. Jest to zabieg wielogodzinny, też skomplikowany pod względem logistycznym, ale wykonujemy takie zabiegi, jak najbardziej.
Kilka godzin i nowe życie. 101 osób, tak jak Państwo usłyszeli w ubiegłym roku, czyli w 2016, otrzymało nowe życie za sprawą przeszczepienia serca. Lista oczekujących jest zdecydowanie dłuższa, bo to jest ponad 300 osób. No nie każdemu można dobrać takie serce, ale rzeczywiście daje to ogromne nadzieje. Panie doktorze, sztuczne serce rozwiązałoby ten jakże trudny problem dawców, bo tak jak pan powiedział, żeby dać komuś życie, to ktoś to życie musi stracić. Czy sztuczne serce, proszę państwa, jest już dostępne? Jak daleko posunięte są prace? Na pewno niejednokrotnie już państwo chociażby w Radiu Kielce słyszeli też o kolejnych doniesieniach i postępach w tej dziedzinie. Powiemy już za chwilę. Wracamy do rozmowy. Gościem audycji Porozmawiajmy o Zdrowiu jest dzisiaj doktor nauk medycznych Radosław Bartkowiak, specjalista, kardiolog z pierwszej kliniki kardiologii naszego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, jednocześnie przewodniczący Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Panie doktorze, sztuczne serce, to by było coś, gdyby ono było powszechne, zamawiałby lekarz takie sztuczne serce w odpowiednim instytucie, ono by przychodziło w paczuszce. Ileżby można było mocniej pomóc osobom chorym?
Tak, no to jest oczywiście marzenie na pewno wszystkich kardiologów, kardiochirurgów, naukowców, którzy pracują cały czas nad koncepcją sztucznego serca. Także było to marzenie profesora religii i w Polsce jest fundacja, trwają cały czas prace. Polskie sztuczne serce, zarówno to dla dorosłych, jak i to jest też bardzo ważne dla dzieci i młodzieży, jest ten projekt cały czas rozwijany, udoskonalany. Są pewne problemy, ponieważ sztuczne, więc sztuczny materiał, więc jest problem zapewnienia prawidłowego przepływu krwi, braku wykrzepiania krwi z kontaktem z tymi sztucznymi tkankami. Jest problem też ewentualnych infekcji, powikłań, problem zasilania. Natomiast na całym świecie takie prace trwają i w tej chwili także pacjenci w Polsce mają wszczepiane urządzenia, jak my to mówimy, wspomagające pracę lewej albo lewej i prawej komory. Coś, co możemy nazwać takim częściowym sztucznym sercem, sztuczną lewą albo lewą i prawą komorą. Te urządzenia, niektóre są przewidziane, żeby pracować przez kilka dni, tygodni, jeśli na przykład pacjent czeka na pilny przeszczep albo pacjent z bardzo gwałtownie przebiegającym, piorunującym zapaleniem mięśnia sercowego, na przykład u młodego człowieka w przebiegu grypy, jakiejś infekcji dochodzi do takiego zapalenia mięśnia sercowego. Najważniejsze jest, żeby podtrzymać tą pracę serca i jego życie przez kilka dosłownie dni, tygodni tych newralgicznych.
I to jest taki pomost
do wyzdrowienia. Jeśli możemy potem podać leki, to serce stopniowo się w przebiegu takiego zapalenia mięśnia sercowego regeneruje, odzyskuje swoją kurczliwość i możemy to urządzenie usunąć. Druga rzecz to jest właśnie pomost do przeszczepu. Jeśli pacjent wymaga tego przeszczepu, czasami też bardzo pilnie, ale nie ma w danym momencie dawcy, możemy wszczepić takie urządzenie. Pacjent przebywa na przykład w klinice w Zabrzu czy w Krakowie na oddziale i oczekuje na dawcę na przeszczep. Natomiast najważniejsze są też te prace nad takim urządzeniem docelowym, czyli pacjent, który ma skrajnie ciężką niewydolność serca, ma wszczepione częściowo sztuczne serce, urządzenie, które jest akumulatorem, sterownikiem zewnętrzne i z tym urządzeniem jest jak gdyby wypisywany do domu. Jest też pewna niewielka populacja takich pacjentów. Mamy takich pacjentów także czasami tutaj w Kielcach, w klinice.
Panie doktorze, ta sytuacja, o której pan opowiadał przed chwilą, czyli pacjent, który jest na przykład w stanie bardzo silnego zapalenia mięśnia sercowego i musi być podtrzymywany, by dotrwał do albo przeszczepu, albo do momentu, kiedy to serce zacznie normalnie pracować. To jest taki obrazek, który my widzimy czy z filmów, czy z jakichś innych opowieści, kiedy pacjent pozostaje jednak tak na oddziale szpitalnym i jakaś maszyna obok niego jest podłączana do niego rurkami.
Dokładnie tak to wygląda. Tak. Ta maszyna pompuje, wspomaga proces pompowania krwi, przepływ krwi. Dzięki temu wszystkie narządy są odpowiednio odżywione, natlenowane i mózg i wszystkie inne narządy, a serce w tym czasie może odpoczywać.
Wspomniałam o tym, że serce to jest najciężej pracujący mięsień w całym naszym organizmie. Każdego dnia nasze serce wytwarza tyle energii, ile potrzeba ciężarówce, takiej dużej ciężarówce typu tir z przyczepą do przejechania 30 kilometrów. Niebywałe.
Tak, tak dokładnie jest. Jest to mięsień, który pracuje praktycznie od naszych narodzin aż do samej śmierci. Bez przerwy, nie ma chwili odpoczynku. W czasie snu, nie tak na przykład mózg zwalnia swoją czynność, regeneruje się. Serce oczywiście też, ta czynność serca zwalnia do 40-50 uderzeń, ale to serce pompuje krew cały czas, bez przerwy.
I serce nie jest czerwone w kształcie dwóch połóweczek takiego serduszka, tylko to jest po prostu kawał mięśnia.
Mięsień bardzo dobrze unaczyniony, dlatego tym jednym z głównych problemów kardiologicznych jest proces miażdżycy tych tętnic wieńcowych i to jest jedna z najczęstszych przyczyn chorób serca, ale to jest mięsień dobrze unaczyniony, doskonale też elektrycznie skoordynowany, żeby i te przedsionki i komory w odpowiednim jak gdyby cyklu pracy serca się kurczyły. Wszystko po to, żeby te 5 litrów krwi na minutę przepompować. Czyli to jest cała krew z naszego organizmu,
od
można powiedzieć.
Od stóp do głów.
Tak.
Wszystko
w ciągu jednej minuty.
W ciągu jednej minuty, niebywałe. Panie doktorze, jak pan myśli, takie sztuczne serce, które może na drukarkach 3D, bo coraz częściej one są w medycynie wykorzystywane, takie serce, które będzie wyglądało jak to nasze ludzkie, tylko będzie z jakiegoś tworzywa i będziemy wsadzali do klatki piersiowej, jak pan myśli, kiedy to może nastąpić? 5, 10, 15, 25 lat?
Ciężko mi jest mówić o takiej perspektywie, bo rzeczywiście postęp w medycynie, w kardiochirurgii jest bardzo szybki i to się bardzo szybko zmienia. Natomiast myślę, że nawet nie będzie to całkowicie sztuczne serce, tylko wszystkie prace w tej chwili chyba są ukierunkowane na to, aby wyhodować tkanki, które będą naturalne z komórek macierzystych jakimiś innymi metodami. W tej chwili na przykład odnośnie kardiochirurgii, bypassów. Wiemy, że bypassy tętnicze, stętnice są dużo bardziej trwałe i wydajne niż bypassy te żylne, gdzie żyła jest pobierana z nogi. Trwają prace nad tym, żeby jak gdyby budowę żyły, strukturę żyły za pomocą komórek śródbłonka naczyniowego zamienić, jak gdyby, żeby ona się zamieniła w tętnicę. I wtedy takie naczynie naturalne byłoby wszczepiane i wtedy trwałość takiego naczynia byłaby dużo dłuższa, większa.
Brzmi na razie jak science fiction, ale patrząc na to, co dzieje się w laboratoriach medycznych, to rzeczywiście jest tak najbardziej realne. Ja przypominam Państwu, że dzisiaj gościem audycji Porozmawiajmy o Zdrowiu jest doktor nauk medycznych Radosław Bartkowiak. Już za chwilę powracamy do rozmowy i powiemy o zastawkach serca, które dają szansę na długie i szczęśliwe życie.
Radio Kielce 101,4 FM.
Jak w dłonie schwytać wiatr, jak zmienić starzeń bieg, jak dotknąć kształtu barw. Kto wie, jak wygnać z duszy mrok, jak zgubić własny cień, jak urwać życiu rok. Może tak ma być. I ty już o tym wiesz. Bez ciebie trudno żyć. Z tobą też. Biegłam tu do pamiątek dawnych miejsc, do wyciętych w korze i jedynie jakiś ptak wykrzykiwał w głos twoje świetne imię. Jak przyszłość wyznów gwiazd, jak wygnać myśli złe, jak móc zatrzymać czas. Kto wie.
Porozmawiajmy o zdrowiu.
Zastawki serca, panie doktorze, to także przełom w leczeniu różnych chorób i wad serca. Kiedyś były to krwawe zabiegi, wielogodzinne. Pacjent w takim znieczuleniu ogólnym poddawał się właśnie działaniom medyków. Dziś można już pomóc leczyć wady serca zdecydowanie szybciej, zdecydowanie mniej inwazyjnie, bo takie zastawki serca już nawet państwo i u nas także wszczepiają przez metodę tak zwaną przezskórną.
Tak, rzeczywiście wady zastawkowe serca, no to cały cały czas trzeba oddać tutaj hołd kardiochirurgom. Jest to domena kardiochirurgów. Nadal główną metodą leczenia ciężkich, zaawansowanych wad zastawkowych jest leczenie operacyjne, wymiana lub w niektórych przypadkach naprawa takiej zastawki. W tej chwili najczęstszą wadą zastawkową serca jest zwężenie zastawki aortalnej. Dotyczy to głównie ludzi w podeszłym wieku, po 70 roku życia, bo jest to proces zwyrodnieniowy, degeneracyjny. Ta zastawka coraz gorzej się otwiera, ulega zwapnieniom i powstaje zwężenie zastawki. Drugą najczęstszą wadą jest z kolei niedomykalność, czyli nieszczelność zastawki mitralnej. To właśnie w przebiegu ciężkiej niewydolności serca u pacjentów też po zawałach serca, gdzie serce się powiększa, zastawka się rozciąga i staje się niedomykalna. I to są dwie najczęstsze wady. Te wady dotychczas właśnie operowali kardiochirurdzy głównie. Natomiast z uwagi na to, że pacjenci ze zwężeniem zastawki aortalnej często są w bardzo podeszłym wieku, po 80, czy nawet około 90 roku życia, te procesy degeneracyjne się dopiero objawiają. Często mają liczne choroby współistniejące. Wiemy, że w czasie operacji kardiochirurgicznej krążenie pozaustrojowe często prowadzi do dalszych uszkodzeń czy dysfunkcji mózgu, ośrodkowego układu nerwowego, więc te operacje często kończyły się powikłaniami albo jakimś takim dużo gorszym mimo wszystko komfortem dalszego życia. Dlatego wymyślono metodę przezskórnego, poprzez układ tętniczy, poprzez aortę, dostarczenia zastawki dokładnie w to miejsce, gdzie ta naturalna, zwężona zastawka się znajduje i poprzez rozprężenie takiej zastawki w tym miejscu uzyskujemy wszczepienie dobrze działającej, takiej sztucznej zastawki serca.
Mówi pan o zastawce artralnej. Jest jeszcze inna zastawka mitralna.
To jest zastawka między przedsionkiem i lewą komorą. I rzeczywiście, jeśli jest niedomykalność tej zastawki, to krew cofa się do przedsionka i mamy coraz większe objawy niewydolności serca. Dlatego jedną z metod leczenia do tej pory była naprawa tej zastawki albo wymiana tej zastawki na sztuczną lub biologiczną protezę. Od pewnego czasu mamy coraz więcej różnych metod przezskórnych. Też kardiolodzy interwencyjni wprowadzają odpowiednie takie zapinki poprzez żyły i poprzez serce, bez rozcinania klatki piersiowej, bez operacji kardiochirurgicznej i na te niedomykalne płatki spinają jak gdyby taką zszywką. Albo na przykład można wprowadzić taki sztuczny pierścień, który tą zastawkę jak gdyby odpowiednio zmniejszy, tak żeby ona nie była nieszczelna. I to są metody, które już nawet w zasadzie nie są eksperymentalne, coraz częściej wykorzystywane w codziennej takiej rutynowej praktyce klinicznej. Też przewidziane głównie dla osób, dla których zabieg operacyjny byłby zbyt dużym obciążeniem, czyli ryzyko powikłań, czy nawet zgonu w czasie operacji, czy po operacji jest wysokie. Takim osobom staramy się zaproponować to leczenie metodą przezskórną. Przez te paręnaście lat mojej pracy jako kardiologa widzę, jak szybko dokonuje się postęp, jak ciężko jest być lekarzem kardiologą rzeczywiście na bieżąco z niektórymi metodami, z możliwościami kierowania pacjentów na nowe metody leczenia. Generalnie też jest ta tendencja, żeby jak najmniejsza była inwazyjność, to cierpienie pacjentów, żeby te metody były związane z jak najmniejszym uszkodzeniem tkanek, żeby pacjent szybko wracał do zdrowia, proces rehabilitacji, regeneracji, żeby był jak najkrótszy.
To wszystko, proszę państwa, się dzieje. Dzieje się także w naszym Świętokrzyskim Centrum Kardiologii. Ja przypominam, że gościem jest lekarz z tego właśnie centrum, z pierwszej kliniki kardiologii, doktor nauk medycznych Radosław Bartkowiak. Za chwilę powracamy do rozmowy. Teraz dawka dobrej muzyki, by poukładać sobie to wszystko w głowie.
It's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love 'cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all self-control.
you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me.
Radio Kielce 101 i 4 FM.
Doktor nauk medycznych Radosław Bartkowiak to goście naszej dzisiejszej audycji Porozmawiajmy o zdrowiu. Pan doktor jest specjalistą kardiologiem. 40 lat temu, panie doktorze, przeprowadzono pierwszą angioplastykę, kiedy pacjent słyszy od swojego lekarza kardiologa, że trzeba mu taki zabieg wykonać, to w oczach strach, przerażenie, gęsia skórka, bo brzmi groźnie.
Zabiegi angioplastyki są przewidziane głównie dla pacjentów z chorobą wieńcową, czyli z obecnością miażdżycowych zwężeń tętnic wieńcowych.
Czyli sporo takich osób.
Sporo takich osób. Choroba niedokrwienna serca i powikłania takie jak zawał serca są dosyć częste. Te zabiegi wykonuje kardiolog inwazyjny. Pacjent jest przytomny. W czasie takiego zabiegu współpracuje z lekarzem. Te zabiegi polegają na cewnikowaniu tętnic wieńcowych i wprowadzeniu balonu, który jest wypełniany pod ciśnieniem cieczą i jak gdyby wprasowywuje blaszki miażdżycowe w ścianę tętnic wieńcowych. I tętnica w tym danym miejscu jest poszerzana.
Trochę jak
horror. To były pierwsze metody. Natomiast obecnie, aby zapobiegać nawrotowi zwężenia w tym miejscu, praktycznie w każdym przypadku wszczepia się tak zwane stenty naczyniowe, czyli rodzaj takiego delikatnego, metalowego rusztowania. Co więcej, w tych stentach dochodziło jednak, ponieważ był to metal, też często do wykrzepienia krwi i nagłego znowu zamknięcia naczynia. Dlatego obecnie te stenty powleka się pewnymi substancjami, które umożliwiają mniejsze ryzyko zakrzepicy, mniejsze ryzyko nawrotu też tej miażdżycy z powrotem nawrotu zwężenia w tym miejscu, ponieważ te komórki śródbłonka naczyniowego nie namnażają się tak szybko. Następnym etapem było wprowadzenie stentów, które jak gdyby po pewnym czasie dokładnie się wchłaniają w ścianę tętnicy wieńcowej, czyli po 2-3 latach od wykonania zabiegu nie mamy już tego metalowego rusztowania, tylko to rusztowanie z tak zwanych biopolimerów ulega całkowitemu wchłonięciu i nie wiadomo nawet, że taki pacjent miał zabieg angioplastyki wieńcowej z implantacją stentu. Jest to w tej chwili podstawowa metoda, najważniejsza leczenia zawału serca. To właśnie dzięki tej metodzie śmiertelność w zawale serca ostrym z 20% obecnie spadła do 2%. Praktycznie w Polsce czy w województwie świętokrzyskim każdy pacjent, u którego zespół pogotowia ratunkowego czy lekarz rodzinny rozpoznaje ostry zawał serca z uniesieniem odcinka ST, w ciągu 2 godzin ma wykonywany zabieg koronarografii, żeby to jest badanie diagnostyczne, które pokazuje, w którym miejscu jest zamknięcie tętnicy i jeśli jest taka potrzeba, wykonywany zabieg angioplastyki wieńcowej z implantacją stentu. A wszystko zaczęło się 16 września 1977 roku w Zurychu u pacjenta właśnie ze Szwajcarii.
77 rok, a dziś w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii, proszę bardzo, jak dużo takich zabiegów Państwo wykonujecie?
Kilka tysięcy rocznie. Oczywiście około 30-40% to są zabiegi wykonywane w ostrym stanie, praktycznie bezpośrednio po przyjęciu pacjenta do szpitala.
Rok ma 365 dni,
tak,
czyli rozumiem, że kilka dziennie.
Tych angioplastyk, no, kilkanaście na dzień się wykonuje takich angioplastyk.
Stał się to zabieg absolutnie powszechny.
I to w Kielcach, a także we wszystkich innych ośrodkach w województwie świętokrzyskim, w Końskich, w Starachowicach, w Pińczowie, w Ostrowcu Świętokrzyskim, te zabiegi są wykonywane.
Proszę
tak samo.
Proszę Państwa, 77 rok, czyli mamy 40 lat, dziś potrafimy pomóc pacjentom. Kiedyś ci ludzie po prostu umierali.
Tak, no, czyli śmiertelność w zawale serca leczonym farmakologicznie, czy potem po wynalezieniu tej metody tak zwanej trombolizy, czyli rozpuszczania tego skrzepu, który zamknął naczynie, była bardzo wysoka.
To w tej części jeszcze rozmowy, panie doktorze, o rozwoju bardzo intensywnym, szybkim diagnostyki obrazowej. Wchodzą coraz intensywniej obrazy 3D. Dzięki temu państwo także mogą coraz precyzyjniej leczyć i obserwować, co się dzieje z organizmem. Echo serca wciąż powszechne, ale kto wie, czy ono za chwilę nie zostanie wyparte przez jakieś inne metody.
No, myślę, że echo serca, czyli badanie ultrasonograficzne za pomocą ultradźwięków serca, to jeszcze nie zostanie tak szybko wyparte, ponieważ jest to takiego rodzaju stetoskop XXI wieku. Jest to badanie rzeczywiście szeroko dostępne, dosyć tanie, jest bardzo bezpieczne, szybkie do wykonania, a daje bardzo dużo szczegółowych informacji o budowie i o funkcji serca. Poza tym nie wykorzystujemy tutaj właśnie promieni rentgenowskich, jak w jakiejś tomografii.
Jest
bezpieczne. Na początku pierwsze aparaty to było badanie w jednym jak gdyby wymiarze. Teraz coraz częściej i szeroko wykorzystujemy badanie tak zwane dwuwymiarowe, a także w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w obu klinikach dysponujemy w tej chwili badaniem echokardiograficznym, ultrasonograficznym, które nam pokazuje całe serce w trzech wymiarach. Możemy dokładnie obejrzeć każdą właśnie zastawkę serca, określić
sobie,
dokładnie,
tak?
Jak serce się kurczy, na którym miejscu jest blizna, uszkodzenie serca, jak wygląda ściana nawet aorty czy tętnicy płucnej.
To łatwiejsza ta wasza praca teraz, panie doktorze. Doktorze, macie pełen obraz.
Niewątpliwie jest to większy komfort pracy dla lekarza, a jednocześnie bardzo duża korzyść dla pacjentów, ponieważ poprzez takie nowoczesne metody diagnostyczne rozpoznanie i właściwa diagnoza są dokładniej postawione.
Proszę Państwa, już za chwilę powiemy o tym, że kto wie, może w najbliższych latach, to na pewno w najbliższych latach, ale jak szybko to są, może w najbliższych miesiącach, wystarczy mieć sprawny telefon komórkowy albo jakieś inne urządzenia mobilne, by nie bać się o swoje zdrowie, bo to właśnie dzięki tym urządzeniom także lekarze będą mogli nam sprawnie pomagać. Doktor nauk medycznych Radosław Bartkowiak jest dzisiaj naszym gościem, specjalista, kardiolog. Już za chwilę ciąg dalszy naszej rozmowy.
Mów do mnie słodko, mów co usłyszeć chcę, mów jakby jutro cały świat nagle miał zawalić się. Mów, że bez mnie nie możesz dłużej żyć. Mów, że bez ciebie na tym świecie ja nie znaczę przecież nic. Poprzez konstelacje gwiazd, poprzez jasną zieleń traw, poprzez noc i poprzez dzień możesz poprowadzić mnie. Poprzez konstelacje gwiazd, poprzez światła wielkich miast, poprzez życie, jeśli chcesz, możesz poprowadzić mnie. Mnie. Powiedz mi wszystko, tylko że nie wierzysz w żadne z moich słów. Nie. Poprzez konstelacje gwiazd, poprzez jasną zieleń traw, poprzez noc i poprzez dzień możesz poprowadzić.
Porozmawiajmy o zdrowiu.
Porozmawiajmy o zdrowiu to nasza nowa propozycja w Radiu Kielce. Tu o nowościach medycznych, o postępach w medycynie, metodach leczenia dających szansę na często długie, szczęśliwe życie, a czasami po prostu na drugie życie, jak chociażby w przypadku przeszczepów serca. Przypominam Państwu, że naszym gościem jest prezes Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, doktor nauk medycznych Radosław Bartkowiak. Panie doktorze, dopiero Pan wrócił parę dni temu z Barcelony, z kongresu kardiologicznego i tam jednym z tematów takich przewodnich, o których sporo Państwo mówili, to było użycie różnych urządzeń mobilnych, w tym telefonów komórkowych, w leczeniu chorób serca.
Tak, no rzeczywiście staramy się w celu jeszcze lepszej współpracy z naszymi pacjentami wykorzystywać wszystkie nowoczesne technologie, te, które nam na co dzień ułatwiają życie, jak telefony komórkowe. Nie tylko możemy ich używać już teraz, żeby zrobić przelew bankowy czy zapłacić właśnie za zakupy, ale także coraz szerzej są wykorzystywane w medycynie. Taki telefon komórkowy może oczywiście służyć jako taki prosty dzienniczek do rejestracji pomiarów na przykład ciśnienia, czy tętna, czy na przykład poziomu cukru, ale są w tej chwili dostępne takie nalepiane małe nakładeczki na telefon komórkowy, na jego tylną ścianę, gdzie przykładamy dwa palce i uzyskujemy na przykład zapis EKG w jednym kanale i to pozwala pacjentowi od razu zorientować się na przykład, że występuje u niego aż arytmia.
Czyli zaraz, w domu mamy telefon, mamy tak takie jest. Plasterki na telefon naklejone, poczułam się źle, jest godzina 21, przykładam dwa palce i robię sobie badanie.
Tak, no i to EKG, czyli pacjent nie musi tego odpowiednio zinterpretować, ale powinien mieć możliwość na przykład wysłania tego krótkiego zapisu EKG do lekarza, czy do pewnego centrum monitorującego.
Tak jak SMS-y wysyłamy,
tak jak wysyłamy
MMS-y, tak.
MMS-y, dokładnie. I w ten sposób można zdiagnozować na przykład migotanie przedsionków. A wiemy, że migotanie przedsionków jest główną przyczyną udarów mózgu. I często nasi pacjenci mają tak zwane bezobjawowe, nieme klinicznie napady migotania przedsionków.
To świetna
czyli coś
sprawa.
W rodzaju takiej telemedycyny, nadzorowania pacjentów przez określone takie centra medyczne.
Powiedział pan tutaj o migotaniu przedsionków, panie doktorze, to tak szybciutko jeszcze przejdźmy do metody leczenia tego migotania przedsionków, bo mamy tutaj do czynienia z zabiegami ablacji i krioablacji. To są zabiegi wykonywane w naszym Świętokrzyskim Centrum Kardiologii. Te wszystkie nazwy są dosyć trudne, one tak brzmią, że mogą przestraszyć, ale jedno jest pewne, pomagają uratować życie ludzkie.
Tak, migotanie przedsionków jest najczęstszą taką arytmią, która dotyka naszych pacjentów. I mamy, można powiedzieć, oprócz epidemii niewydolności serca, także epidemię migotania przedsionków. Jak powiedziałem, głównym problemem związanym z występowaniem migotania przedsionków w każdej postaci, napadowej czy nawet takiej utrwalonej, stałej, jest częstsze dużo występowanie udarów mózgu i tutaj sytuacja jak gdyby rozwiązuje właściwe leczenie przeciwzakrzepowe. Natomiast samą arytmię, podłoże tej arytmii też można leczyć. Wiemy, że leczenie tabletkami czy kroplówkami na izbie przyjęć to jest tylko przerwanie kolejnego napadu arytmii, ale nie leczymy podłoża, przyczyny. Leczenie przyczynowe jest to niestety leczenie zabiegowe, interwencyjne, wykonywane w bardzo podobnym takim pracowni jak pracownia od angioplastyk czy koronarografii, gdzie lekarz kardiolog, elektrofizjolog inwazyjny poprzez cewniki lokalizuje źródła ogniska arytmii, miejsca, w których arytmia się jak gdyby powstaje i to miejsce za pomocą prądu elektrycznego tkanka jest w bardzo niewielkim obszarze miejscowo uszkadzana, czyli to miejsce
tak porażana jest.
Porażana, tak? Mhm. Także przestaje jak gdyby generować te nieprawidłowe impulsy elektryczne. Właśnie w celu jak gdyby mniejszej jeszcze traumatyzacji uszkadzania tych tkanek, zamiast prądu elektrycznego, czyli wysokiej temperatury, która te tkanki niszczy, wymyślono metodę krioablacji. Krio, czyli zimno, czyli leczenie,
zamrażanie
tych tkanek. Tak.
Trzeba przyznać, że fascynującą macie Państwo dziedzinę medycyny, serce, układ krążenia. Dużo się dzieje. Satysfakcja z niesienia pomocy musi być ogromna.
Tak, no wydawałoby się, tak jak mówiliśmy, że to jest taki bardzo prosty narząd, mięsień, a jednak to jest i mięsień, i bardzo skomplikowany układ elektryczny, i zastawki, i tętnice wieńcowe, więc rzeczywiście kardiolodzy mają co robić i daje to na pewno lekarzom dużą satysfakcję, że ta śmiertelność, umieralność z powodu chorób układu krążenia zmniejsza się i że możemy pomagać także tutaj w Kielcach i w całym województwie świętokrzyskim, z wykorzystaniem tych naprawdę najnowszych metod kardiologicznych, że nie odstajemy.
Panie doktorze, już w najbliższą niedzielę, 17 września, Światowy Dzień Serca, pod takim ogólnym hasłem zadbaj o swoje serce, to hasło takie światowe, tą winaładuj swoje serce pewnie dobrą energią, dobrą myślą i wiedzą na temat związane z tym, co powinniśmy robić, by serce biło mocno i równo. Spotykamy się w Galerii Korona, tutaj po sąsiedzku, po to, by przekazywać wiedzę, by lekarze mogli porozmawiać z pacjentami, a pacjenci z lekarzami. Jak każdego roku Państwo to czynicie, ale są jeszcze jakieś niespodzianki, bo wiem, że może ciśnienie ktoś będzie mógł sobie zmierzyć, tak? Jakieś pokazy będą.
Tak, no jest to takie wyjście kardiologów ze Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii na zewnątrz, możliwość spotkania się pacjenta i kardiologa, uzyskanie pewnych porad na temat przebiegu choroby, także możliwość pomiaru ciśnienia, pomiaru cholesterolu, pokazy ratownictwa medycznego, czyli udzielania pierwszej pomocy medycznej. To też jest bardzo ważne, a także prezentacja pewnych metod rehabilitacji kardiologicznej czy ćwiczeń aktywności fizycznej, czyli nauka chodzenia z kijkami, Nordic Walking, prezentacja fitnessu, zalecenia dietetyczne. Poza tym będziemy dysponować dużą ilością materiałów dla pacjentów dotyczących nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, udaru mózgu i migotania przedsionków, dzienniczki do pomiaru ciśnienia czy poziomu glukozy.
A my będziemy...
Zapraszamy serdecznie.
Oczywiście, że tak, a my będziemy na antenie Radia Kielce także Państwa informowali o tym, co robić, by nasze serca były zdrowe. Już jutro w poradach medycznych po godzinie 11 właśnie dbamy o nasze serca w niedzielę. W audycji Rytmie Niedzieli także porozmawiamy między godziną 10 a 11 o naszych sercach. Panie doktorze, zanim powiemy dobranoc wszystkim słuchaczom Radia Kielce, to jeszcze jedno zdanie. Co możemy tak już od teraz zrobić dla naszego serca, by ono było zdrowe?
Tak jak to hasło naszego Światowego Dnia Serca, zadbać o nasze serce pod każdym względem. Czyli nie palimy papierosów, zdrowo się odżywiamy, dużo aktywności fizycznej i dobre samopoczucie, dobry nastrój, uśmiech na twarzy.
I wysypiamy się też?
Też.
Sen jest dobry dla serca, dlatego życzymy Państwu teraz już pięknych snów. Bardzo dziękuję. Gościem audycji Porozmawiajmy o Zdrowiu był dzisiaj doktor nauk medycznych Radosław Bartkowiak z pierwszej kliniki kardiologii w naszym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym i jednocześnie przewodniczący Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dobranoc.
Dobranoc.